Dzień dobry, witam w programie To się nadaje do radia. Przy mikrofonie Aleksandra Zalewska-Stankiewicz. Dziś niedziela, 5 dzień stycznia. Początek nowego roku to czas podsumowań. Dlatego postanowiliśmy podsumować jesienno-zimową edycję programu To się nadaje do radia. To audycja, podczas której rozmawiamy o tym, co ważne dla naszych słuchaczy. Poruszamy tematy, którymi żyje miasto, powiat i region, a także kraj i świat. Polityka, sprawy społeczne, samorządowe. Mówimy przede wszystkim o tematach zgłoszonych przez naszych słuchaczy. A jesienną edycję programu To się nadaje do radia rozpoczął odcinek, którego autorem był Marek Mikulski. Do studia zaprosił Waldemara Gila, uczestnika wydarzeń Grudnia 70, współzałożyciela Podziemnej Solidarności w Stargardzie, a także historyka Andrzeja Bierce z Muzeum Archeologiczno-Historycznego oraz Karolinę Gonerkę, reprezentantkę Młodzieżowego Zespołu Doradczego Prezydenta Stargardu. Rozmowa dotyczyła różnicy w postrzeganiu niepodległości przez trzy pokolenia Polaków.
Przenieśmy się teraz do teraźniejszości. Pani Karolino, często młodzieży zarzuca się dziś bierność w sprawach politycznych i państwowych. Czy wasze pokolenie obchodzi, co się dzieje w kraju dzisiaj?
Myślę, że jednak tak. W ostatnim czasie nawet na ulicach Stargardu pojawiły się wszelkiego rodzaju manifestacje dotyczące ustaw, które zostają wprowadzane. Myślę, że to jest bardzo ważne dla nas, dlatego że jak słyszę się od niektórych ludzi, jesteśmy przyszłością tego narodu i myślę, że to jest bardzo ważne. Ale uważam też, że patriotyzm i dbanie o Polskę to nie jest tylko obchodzenie Dnia Niepodległości, ale też dbanie na przykład o środowisko nasze, o to, żeby było czysto wokół, o to, żeby przyszłe pokolenia naprawdę mogły żyć, a nie walczyć o to życie, tak jak to było 100 lat temu tak naprawdę. Myślę też, że samo dbanie o siebie i wszelkiego rodzaju profilaktyczne zabiegi mogą też doprowadzić do tego, że i my będziemy się lepiej czuć sami ze sobą i będziemy czuć się lepiej sami ze środowiskiem, które nas otacza, a środowisko równa się też właśnie wolna Polska. I do tego chcemy wszyscy dążyć.
Młodzież, panowie, nie pozostaje wam dłużna, bo za to oni zarzucają ludziom wychowanym w komunie taki oto zarzut, że tkwicie skupieni na historii i nie zwracacie uwagi na teraźniejszość. Czy moglibyście poprzez obserwacje swojego pokolenia, swoich znajomych potwierdzić taką tak stawioną tezę? Panie Waldemarze, może na początek?
No, ciężkie zagadnienie, ale trzeba do niego podejść zgodnie z prawdą. Dobrze, że taki zarzut pada. Taki zarzut powinien być częściej rzucany i częściej powinna być weryfikacja swojego myślenia, nie tylko przez starszych, ale tak jak tutaj Karolina zrobiła tą weryfikację myślenia młodych, to jest to konieczne. Tak, do historii często wracamy z sentymentem, i tkwienie tylko w tym sentymencie powoduje, że chcielibyśmy ją zmieniać, naciągać. Politycy się spierają o to, co było. Natomiast przykrywają to, co było istotne. A istotne to było, kiedy, tak jak powiedziałem, dla mnie uzyskaliśmy niepodległość ponownie w 89 roku, to trzeba było uznać, że niepodległość nie jest zdawana, tylko trwa i trzeba w niej czuwać. Właśnie takie głosy, jak tutaj słyszeliśmy przed chwilą. Dbanie o środowisko, czuwanie nad swoją wolnością, szanowanie wolności innych, szanowanie reguł prawnych. Wolność, niepodległość jest czasami nawet chyba w słowniku kojarzona jako synonim wolności, suwerenności. Ale to nie jest całkowita swoboda i nie leczenie się z nikim wokół.
O różnicy między wolnością a niepodległością jeszcze porozmawiamy, a ja wiem, że nie powinienem tego robić. Pozwolę sobie zadać to samo pytanie historykowi. Czy powinniśmy tkwić w przeszłości?
Powinniśmy się odnosić do przeszłości i tkwić niekoniecznie. Bo należy iść do przodu i myśleć o przyszłości jak najbardziej. Aczkolwiek, jak już mówili starożytni Rzymianie, historia magister vita est, historia jest nauczycielką życia. I oczywiście ja zdaję sobie z tego sprawę, że jako historyk wiem, że młodzież edukowana w różnym wieku wydarzenia, które miały miejsce 10 lat przed ich urodzeniem, są uważane za prehistorię. I tutaj pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, czy nawet ten 89 rok, to są to daty bardzo dla nich odległe. Dzisiejszych uczniów, chociażby szkół podstawowych czy średnich, to jest oczywistość. Aczkolwiek też uważam, że nie należy przesycać historii i epatować jakimiś datami, tak żeby to obrzydło ludziom. Bo tak jak wszystko w życiu należy przyjmować i stosować z umiarem. Tak samo historię też należy zgłębiać, należy czytać historyczne książki, uczyć się historii w szkole. Aczkolwiek wiem to sam po sobie, że kiedy w szkole podstawowej trzeba było się uczyć o działaczach politycznych, komunistycznych, o zjazdach, o wydarzeniach z historii partii komunistycznej, to tak samo dzisiaj też można by było próbować tak przesadzać tą edukację i uważam, że jednak wszystko należy stosować z umiarem.
To jest Twoje radio.
Twoje radio.
Twoje radio.
Twoje radio.
W programie To się nadaje do radia nie unikaliśmy tematów, które leżą na tak zwanej ulicy. I to dosłownie. O tym, jakie grzechy popełniają kierowcy i piesi, rozmawiałam z Jackiem Fabisiakiem, dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Urzędzie Miejskim w Stargardzie oraz z Krzysztofem Wojsznarowiczem, oficerem prasowym Komendy Powiatowej Policji. Władze Wiednia postanowiły wprowadzić pilotażowy program Schulstrasse. W skrócie, polegał na czasowym zamknięciu dla aut ulic przy niektórych szkołach. No i co się okazało, że rzeczywiście dzięki temu rozwiązaniu udało się wyeliminować bardzo niebezpieczne sytuacje, do których dochodziło wcześniej. Jak panowie sądzicie, czy w ogóle takie rozwiązanie byłoby w naszych realiach możliwe, czy jednak spowodowałoby paraliż komunikacyjny? Czy byłoby w ogóle potrzebne?
Panie redaktorze, myślę, że to jest to, co już mówiłem, te spotkania z naszymi dyrektorami szkół. Między innymi dyskusja prowadziła do tego, czy i w ogóle można byłoby zamknąć na przykład bramy wjazdowe do szkoły, żeby na teren sam szkoły już nie wjeżdżały samochody. Dyskusja jest cały czas toczona. I ja zawsze mówię, panie dyrektor, czy panie dyrektorze, to jest pana decyzja. Proszę odważnie podjąć decyzję razem ze swoimi nauczycielami. Tak lub nie. I ta decyzja często jest w ich rękach i o nią apeluję, że moim zdaniem byłoby to dobre rozwiązanie pod warunkiem, że ludzie na zewnątrz, czyli po zamknięciu bram, mają się gdzie bezpiecznie zatrzymać, bo z tym też jest może być kłopot. Dlatego trzeba to naprawdę zważyć z rodzicami przy okazji wywiadówek, czy przy okazji innych spotkań, porozmawiać, jak oni to widzą, jak widzą ten problem. Przecież są bardzo, że tak powiem, świadomi rodzice i wielokrotnie bardzo mądrze i dobrze doradzają. I chcą jak najlepiej, więc przecież to można wspólnie wypracować decyzję. Ja uważam, że jest temat, jak to mówią, na stole, można dyskutować, trzeba dyskutować i tylko wziąć wszystkie jakby za i przeciw.
Niektóre szkoły już takie rozwiązania stosują, prawda?
No właśnie. Wiem o tym, a nie będę tutaj przytaczał tych faktów i przykładów, natomiast wiem, że niektóre szkoły już się na to zdecydowały, inne o tym myślą, a innym jeszcze ten temat jakby jest odległy, być może nie ma z tym problemu.
To pytanie do aspiranta Krzysztofa Wojsznarowicza. Te bramy akurat na terenie Wiednia były zamykane od 7.45 do 8.15 w okolicach szkół. Wyobraża sobie pan taką sytuację?
Ja myślę, że cały świat do tego dąży i tak naprawdę rozwinięte kraje Unii Europejskiej już to dawno zalansowały w swoim świecie, ale tutaj ja myślę, że byśmy musieli zacząć od siebie, od zmiany swoich charakterów, swojej mentalności. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że w internecie krąży film. Jest to film najprawdopodobniej z Kanady, gdzie podjeżdża autobus szkolny w rejon skrzyżowania. W momencie, kiedy kierowca tego autobusu włącza światła awaryjne, wszystkie auta, które są w pobliżu tego skrzyżowania, przed skrzyżowaniem się zatrzymują. I te auta, kierowcy tych aut stoją i czekają, aż ostatnie dziecko wysiądzie, aż dzieci bezpiecznie przejdą na chodnik i autobus ruszy. Żaden z kierujących pojazdem nie rusza przed autobusem. Więc myślę, że jak najbardziej. my się śpieszymy, my mamy taki charakter, że my wszystko gonimy. Natomiast gdybyśmy tak naprawdę się zastanowili, jaką drogę pokonamy w tym momencie, kiedy, nie wiem, wyprzedzimy ten autobus, kiedy szybciej ruszymy, kiedy szybciej pojedziemy, to okaże się, że są to zwykłe minuty, jest to kilka minut. Więc myślę, że kilka tych minut warto poświęcić dla bezpieczeństwa, bo po pierwsze, wtedy wszyscy czują się bezpiecznie, wtedy, jeżeli wszystko stoi, nie ma prawa się nic wydarzyć, wszyscy obserwujemy otoczenie, mało tego, dzieci, które wysiadają z autobusów, obserwują też zachowania kierowców, mają na to czas. W momencie, kiedy pojazdy są w ruchu, tego czasu już jest wtedy bardzo mało.
To jest Twoje radio.
Twoje radio.
Twoje radio. Twoje radio.
Wracamy do podsumowania. W ramach cyklu To się nadaje do radia wyemitowaliśmy też dwa programy historyczne, podczas których Paweł Bieg rozmawiał z pracownikami Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. W listopadzie gościem był Andrzej Bierca, ekspert w zakresie historii wojskowości. Mowa była o realiach odradzającej się Polski po 123 latach niewoli.
Poruszamy temat, który rozpala polityczne emocje mimo upływu lat. Mówić będziemy o okolicznościach odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli, a te wydarzenia nieodzownie wiążą się z postacią marszałka Józefa Piłsudskiego. Jak każda ikona historii, marszałek ma nie tylko zwolenników, ale i przeciwników, ale do tego momentu dojdziemy jeszcze w toku rozmowy. A moim gościem jest ekspert w zakresie historii wojskowości Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie, Andrzej Bierca. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rys historyczny wymaga od nas cofnięcia się do realiów I wojny światowej, która w społecznej świadomości Polaków z oczywistych względów nie funkcjonuje tak silnie jak II wojna, ale należy pamiętać, że poza czysto ludzkim wymiarem tragedii to właśnie konflikt z lat 1914-1918 stworzył szansę na niepodległy byt Polski. Czy można oszacować, kiedy dokładnie właśnie te szanse obróciły się w realne możliwości?
Realne możliwości to praktycznie moment, kiedy wojna wybuchła i trzej zaborcy wzięli się, tak w cudzysłowie mówiąc, za łby. To już była ogromna szansa i tutaj należałoby mieć pretensje do naszych...
Gdzie trzech się bije, tam czwarty skorzysta.
Tak, i tutaj nie tylko Polska skorzystała oczywiście na odzyskaniu niepodległości, bo wiele narodów po rozpadzie chociażby Rosji carskiej, czy też Austro-Węgier, wiele narodów odzyskało, że tak powiem, uzyskało swoją państwowość.
Co zatem z Polską jako taką, na której się skupiamy głównie?
Polska, jak wiemy, próbowała trzykrotnie wybijać się na niepodległość w trakcie powstań narodowych. Tutaj takiej sytuacji nie mieliśmy. W momencie wybuchu wojny najbardziej państwowość polska kształtowała się na terenie zaboru austro-węgierskiego w Galicji, gdzie były dosyć duże swobody polityczne i tutaj zarówno politycznie, jak i militarnie Polacy mogli się organizować. I też właśnie już na początku sierpnia 1914 roku legioniści pod wodzą Józefa Piłsudskiego przekroczyli granicę austriacko-węgiersko-rosyjską i wkroczyli w rejon kieleckiego. Tam jednakże entuzjazmu nie było. Polska ludność pod zaborem rosyjskim nie rwała się do wystąpienia przeciwko caratowi, przeciwko państwu rosyjskiemu. Dopiero z czasem to rozwój sytuacji na frontach powodował to, że zarówno w Prusach, jak i w Rosji zaczęły tworzyć się zaczątki polskiej niepodległości.
To należy rozumieć, że ten głód wolności nie był tak powszechny, jak się sądzi dzisiaj? Było im po prostu dobrze, tym ludziom pod jarzmem zaborcy?
Dobrze, niedobrze. Mimo wszystko okres 123 lat niewoli spowodował pewne wypłycenie, tak? I ludzie dbali o to, żeby dobrze funkcjonować, dobrze żyć. No i z drugiej strony też ta rusyfikacja, germanizacja powodowała to, że represje, jakie spotykały Polaków za polskość, powodowały, że jednak pewne te hamulce do odzyskania swobód narodowych to były jednak wyhamowane.
Właśnie, bo można było wykorzystać osłabienie zaborców nie tylko w wyniku działań wojennych, ale także tymi konfliktami wewnętrznymi. W Niemczech rewolucja listopadowa, w Rosji bolszewicka, czy jednak poza sprzyjającymi okolicznościami Polska jako naród była na tyle mocna i spójna, by zawalczyć o niepodległy byt, niezależnie od zewnętrznego zagrożenia.
No nie, o niezależności tutaj nie możemy mówić, bo jednak zawsze jest jakieś położenie geopolityczne i to geopolityczne wydarzenie kształtuje to, co się dzieje na tym, no, na tym obszarze między chociażby tutaj, między Wisłą, między Odrą a Bugiem, tak? Czy też szerzej wówczas ten obszar Polski przedrozbiorowej widziany.
A więc mentalnie to takie rozbicie było widoczne w narodzie między tymi trzema
zaborcami. Nie mentalnie. Polacy służyli w armii pruskiej, w armii rosyjskiej, armii austro-węgierskiej i walczyli de facto między sobą. Tylko, no, byli Polakami, byli poddanymi zaborców i walczyli przeciwko sobie, tak? Polacy przeciwko Polakom.
Ale nadal z tą świadomością, że bijemy swoich, czy to już było na zasadzie wcielenia do cudzej armii i w świadomości takiego żołnierza czuł się jednak bardziej tym Niemcem czy Rosjaninem? Jak to było dokładnie?
No to było oczywiście zróżnicowane. Jak już mówiłem, ta świadomość pod zaborem austro-węgierskim była większa i też to widać chociażby po późniejszych latach wojny, kiedy to poszczególne formacje polskie tworzone już w państwach, w armiach zaborczych, potrafiły przejść na drugą stronę frontu i walczyć przeciwko swoim, że tak powiem, sojusznikom, tak?
To jest Twoje radio.
Twoje radio.
Twoje radio. Twoje radio.
Jak już wspominałam, jesienno-zimowa edycja programu To się nadaje do radia obejmowała dwa tematy związane z lokalną historią, w tym historią stargardzkiego sportu. Jak to wszystko się zaczęło? O historii klubów sportowych opowiadał Piotr Tarnawski z Muzeum Archeologiczno-Historycznego.
Można powiedzieć, że historia sportu w Stargardzie od roku 1945 rozpoczęła się przede wszystkim od ludzi, przede wszystkim od pionierów, pierwszych mieszkańców miasta, którzy tutaj przybyli, którzy tutaj już przybyli w kwietniu 1945 roku, ale warto też nadmienić na marginesie, iż ta historia sportu w Stargardzie ogólnie była także i przed 1945 rokiem, więc ci, którzy tutaj już nasi polscy mieszkańcy przybyli do Stargardu, zastali obiekty sportowe, które zostały wcześniej wybudowane, przygotowane przez niemieckich mieszkańców miasta.
I nie ucierpiały podczas działań wojennych?
Nie ucierpiały. Z tego, co wiem, to te obiekty istniały. One były użytkowane, powiedzmy, że niektóre od początków XX wieku, niektóre jeszcze wcześniej, ale nie były też one tak mocno rozbudowane, nie posiadały też dużych chociażby trybun czy budynków administracyjnych, które mogłyby być zniszczone. Były to głównie boiska sportowe, tereny, na których można było zagrać. I no, te obiekty też nie uszły uwadze pierwszych mieszkańców miasta, którzy postanowili oprócz tych naprawdę trudnych pierwszych tygodni, pierwszych dni, pierwszych tygodni, pierwszych miesięcy życia tutaj w Stargardzie, tego organizowania miasta na nowo, postanowili oni jeszcze coś oprócz tych codziennych spraw, typu zajęcie się organizowaniem chociażby oświetlenia, tak, elektryczności, czy pierwszych tych potrzeb mieszkańców, również zajęcie tymi potrzebami o innym charakterze.
No to jest fascynujące faktycznie o tyle, że wydawać by się mogło, że w tak trudnym czasie wszystko było ważniejsze od rozwijania jakichś swoich pasji czy zainteresowania. Okazuje się, że człowiek potrzebuje tej namiastki normalności, odpoczynku, nie tylko biernego, ale i aktywnego, nawet w tak trudnej rzeczywistości jak rzeczywistość powojenna. A w nawiązaniu do tego, co pan powiedział przed chwilą, jednym z niemych świadków historii stargardzkiego sportu jest przebudowywany obecnie obiekt przy Szczecińskiej, mowa naturalnie o pływalni miejskiej. Trzeba przyznać, że choć faktycznie wymagał remontu, to służył długie lata mieszkańcom i niejako przeżył sam siebie. W Stargardzie Mówisz pływalnia, myślisz OSIR. Jednak pod tą nazwą ośrodek istnieje tak naprawdę od roku 1976. Można powiedzieć, że przybrał również kształt znany nam po dziś dzień, a więc objął nie tylko pływalnię, ale i stadion miejski, korty tenisowe, ośrodek rekreacji i wypoczynku w Zieleniewie, a przez kilka lat, między rokiem 80 a 84, amfiteatr w Stargardzie, potem oczywiście pod egidą Stargardzkiego Centrum Kultury. Ale co było przed rokiem 76?
Przed rokiem 1976 była najpierw budowa tego obiektu. Tutaj no, datuje się ten obiekt na lata 30. XX wieku. Być może był to rok 1936, być może troszeczkę później, być może troszeczkę szybciej. I był to na ówczesne czasy, na lata 30., no, bardzo nowoczesny obiekt, duży obiekt pływacki, który, jak się później okazało, również miał znaczenie dla Stargardu po roku 1945. Z tego też względu, że tak jak powiedziałem wcześniej, w zasadzie to ludzie stanowią również o sile sportu, o jego znaczeniu, o jego rozwoju, ale również i obiekty też niekiedy te kierunki w pewnym sensie nadają. I teraz posiadanie takiego basenu pływackiego w Stargardzie o takim standardzie rzeczywiście również nadało bieg i kierunek sportowi pływackiemu w Stargardzie, właśnie też również po tym 1945 roku. W tym roku i w roku 1946 próbowano reaktywować basen własnymi środkami, własnymi możliwościami. Z tego, co nawet mówiły artykuły w Stargardzkich Wieściach, to obiekt no, przede wszystkim próbowano oszklić, bo tego najczęściej w Stargardzie brakowało. Ogrzewany był promieniami słonecznymi, co też taka informacja może świadczyć o tym, że jednak no, do kapitalnego remontu wtedy jeszcze nie podchodzono i ten obiekt rzeczywiście po kilkumiesięcznej bodajże działalności został zamknięty na kilka lat, później z powrotem próbowano go odtworzyć na początku lat 50. I tutaj dopiero można mówić o tym już pełniejszym wykorzystaniu jego. No i późniejsze też te lata, dekady świadczą o tym, że miał bardzo ważną rolę w stargardzkim sporcie, chociażby takiej, że no, kiedy do Stargardu przyjeżdżali pływacy na różnorakie zawody, no to podziwiali ten basen, byli nim zachwyceni, no i zazdrościli w zasadzie Stargardowi takiego obiektu sportowego.